Dzisiejszej nocy Rosjanie w odwecie za atak na most krymski po raz kolejny zaatakowali Odessę. Ten atak na to piękne miasto, zwane Perłą Morza Czarnego, był największym atakiem od początku wojny. Rosjanie użyli dronów Shahid, a także rakiet balistycznych Kalibr i rakiet manewrujących. Z tego co wiemy, ruski atak się nie powiódł. Po raz kolejny zwyciężyła ukraińska obrona przeciwrakietowa. O tym ataku, ale nie tylko, bo i o wojnie, i tym, co ze sobą niesie w życie zwykłych ludzi, porozmawiam z gośćmi z Odessy, pastorem Denisem Serdiczenko i jego żoną Mariną Serdiczenko. Ten wywiad za chwilę, na żywo, specjalnie dla Was w telewizji Idź Pod Prąd. Michał Fałek, zapraszam. Witam Was serdecznie. Ze mną, tak jak już wiecie ze wstępu, są pastor Denis Serdiczenko.
Jestem.
Witam Ciebie. I jego żona Marina.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Żona Denisa, są już z nami kilka dni. Przyjechaliście z Ukrainy, gdzie na co dzień zajmujecie się służbą w Kościele Chrześcijańskim Narodnaja Adeska Cerkiew, ale nie tylko, bo również Denis i Marina pomagają ludziom dotkniętym wojną. Założyli i współprowadzą fundację Dobry Samarytanin, która działa już wiele, wiele lat. Będziemy o tym mówić. Marina również jest dyrektorką szkoły,
tak,
gdzie uczą się dzieci. Często są to dzieci dotknięte wojną. Także czeka nas, myślę, ciekawa godzina, ciekawy wywiad. Uprzedzę tylko, że wywiad będzie w języku rosyjskim i będę starał się na bieżąco tłumaczyć. Nie zdziwcie się, że pytania zadaję po polsku, po prostu Denis i Marina no te pytania dostali ode mnie godzinę temu, więcej. Zaczynamy. Jesteście w Polsce już kilka dni. Wykorzystaliśmy ten czas, żeby się zapoznać, zaprzyjaźnić, myślę, że tak można powiedzieć. No ale dzisiejsza noc, tak? W hotelu mieliście spokojną noc? Wyspaliście się, jak wam minęła?
Noc była bardzo ciężka, ponieważ мы здесь с младшей дочерью, но у нас трое деток, и старшие дети, дочка и сын, они остались в Одессе. Они там, они тоже работают с нами, помогают по фонду, по церкви. Дочери 17, сыну 16. И был звонок от старшей дочери в 1:30 ночи, что мам, нас атакуют.
В środku nocy.
Очень, да, ракеты летят, очень шумно, громко, и возле дома, и возле церкви. Сын был в церкви, дочка была дома, и дети говорили, что тяжело, мы молимся, вы за нас не переживайте, они нас всегда успокаивают, вы за нас не переживайте, мы молимся, с нами все будет хорошо, просто знайте, что нас атакуют. Поэтому Марина. Ночь была неспокойная. Хоть у нас тут тихо, у нас
мы спали спокойно, но да. Только утром уже узнали да. Вот эти ночи. А так здесь очень спокойно,
тихо
в Польше.
Здесь и хорошо нам.
Мы выспались, очень хорошо нас принимает и церковь, и люди. Очень благодарны Богу за такое общение.
Угу. Мимо, иж в Польше ночь спокойна была, то для них, niestety, не было так łatwo, бо рано, над ранем, довідали się, córka zadzwoniła. Denisa i Mariny, że jest tam atak, bo rzeczywiście dzisiaj w nocy na Odessę był największy od początku wojny atak Rosjan. No tylko powiem, tak jak mówiłaś, że dzieci uspokajają rodziców, żeby nie martwili się, dzieci no, schodzą, jeżeli jest nalot, no to schodzą po prostu do piwnicy, tam przeczekują ten czas. No ale zobaczcie właśnie, to jest tak, że wyjedziesz na kilka dni z Ukrainy i może być tak, że Putin zaatakuje twoje miasto i ty się martwisz, tak?
Да.
Co tam się
хочу
dzieje?
Сказать, сейчас разбирают завалы, сейчас работают. Люди, конечно, напуганы. Напуганы и, может быть, даже не знают, что делать. Но мы верим, что война закончится, мы верим, что Путин уйдет к себе домой, вернется и займется своей страной, потому что там свои есть проблемы.
Denis powiedział, że w tym momencie tam no, trwa sprzątanie, tak? Po prostu jest gruzowisko. Rzeczywiście tam kilka rakiet no, gdzieś tam dotarło, czy zniszczyło, czy odłamki rakiet zestrzelonych upadły i są gruzy. Ale też jest strach, bo myślę, że to jest też jeden z celów Putina. Ale Denis jest przekonany, że wojna się skończy i że będzie Putin i jego wojska wrócą do Rosji, bo tam mają co robić ze swoim krajem. Jest tam co sprzątać, można powiedzieć, w Rosji. No a sam ten, generalnie wasi bliscy nie ucierpiali, Kościół nie ucierpiał, jakieś wieści są z samej Odessy, tak? Tak,
Słowa Bogu, nikt z naszych nie postradał, Słowa Bogu, cerkiew nie postradała, doma nie postradali. My благодарим Бога, что Бог сохраняет. Знаете, что интересное, что эту неделю в нашей церкви всеобщий пост и молитва. Не только церкви, нашего объединения, даже несколько объединений постятся каждый день по списку, молятся. И как раз в это время, когда мы взяли пост и молитву усиленную, чтобы уже война закончилась, вот такое произошло. Мы в этом видим определенный промысел, мы видим, что идет духовная борьба, не только физическая, но духовная борьба. И верим, что будет победа.
Денис сказал, что аккурат в часе tych dni, też kiedy są te ataki na Odessę, bo to jest drugi z rzędu, druga noc atak na Odessę, ich kościół i całe, można powiedzieć, zjednoczenie, bo to jest nie tylko kościół wasz z Odessy, ale to jest kilka kościołów, prawda, poświęcają się, jeśli chodzi dla Boga, poświęcają się w poście i w modlitwie właśnie o pokój, o to, żeby ta wojna się szybko zakończyła i widzą, że to też jest wojna duchowa. Nie tylko taka fizyczna, ale też wojna duchowa o ludzi, którzy tam są. O tym jeszcze będziemy mówili dalej. Ja właśnie chciałem wrócić do waszej historii, do początków, tak? Z tego, co rozmawialiśmy już między sobą. Wasza służba w ramach fundacji Dobry Samarytanin, no to nie jest ten rok, to nie jest nawet poprzedni rok, nie jest to początek wojny, tylko to jest wiele, wiele lat temu. Trwa już wiele lat. No, proszę, powiedzcie nam o niej, o waszej służbie.
Ну, наше фонду, благотворительный фонд «Добрый самарянин» уже 30 лет.
30 лет.
30 лет. Большой срок, много было проведено работы. И до войны мы уже были активными. Мы работали и с детьми в приютах, интернатах, мы работали с детьми и взрослыми с инвалидностью, мы проводили массовые мероприятия в городе, например, такая как пасхальная реконструкция, где римские костюмы, и мы таким способом театрально рассказывали о смерти и воскресении Иисуса Христа. Также мы проводили и обучающиеся какие-то заходы, а также у нас есть общеобразовательная школа, кстати, там, где Марина, директор школы, 100 детей, около 100 детей получают образование, общеобразовательное образование, то есть государственное. Ну, естественно, с элементами христианства, не без этого. Одним словом, наш фонд очень много делал в городе, и, в принципе, его знают. Он входит в пятерку влиятельных фондов города Одессы и Одесской области. Его знают по деятельности, знают по активности и любви к народу, к любви к Одессе.
Окей. Ten fond, czyli Fundacja Dobry Samarytanin, to jest fundacja, która już działa 30 lat i zajmuje się no, taką służbą społeczności lokalnej. Jest to fundacja, która wiele robi dla Odessy. Zajmuje się dziećmi w sierocińcach, zajmuje się również osobami, czy też dziećmi z niepełnosprawnościami. Również organizuje takie, no można powiedzieć, imprezy, czy no, przedsięwzięcia dla miasta. W tym tutaj Denis mówi o takim paschalnym, można powiedzieć, przedstawieniu, rekonstrukcji z czasów rzymskich, pokazującej właśnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja to widziałem. Niestety chyba nie możemy w tym momencie puścić, ale gdzieś to spróbujemy dołączyć na naszych mediach społecznościowych. Także szukajcie, znajdzie się ta rekonstrukcja na mediach społecznościowych. Znakomity film, bardzo krótki, ale jakbyście Gladiatora oglądali.
Mogliby postawić wam syłeczkę, żeby wy mogli posмотреć i wam będzie interesujące.
To właśnie załatwimy. Natomiast no, wasza służba w kontekście wojny, chciałem o to zapytać, nie trwa przecież od roku, bo wojna w Ukrainie o czym, no myślę, że nasi widzowie wiedzą, ale niewielu Polaków wie, ma świadomość, wojna trwa od 2014 roku. Mhm. I wiem, że wy już wtedy działaliście.
W Ukrainie nazywają to małą wojną, to jest, czyli pierwszą wojną. Сейчас называют Великая война, то есть большая война.
Это была малая война, сейчас есть Великая война.
Да, потому что то малыми силами такая гибридная война была, а сейчас она открытая, явная война. С 2014 года Россия напала на Украину, и мы, естественно, активно начали участвовать в этом. У нас есть такое здание в Маяках, такое mm-hmm. село есть, это где-то 200 человек может одновременно поселиться, mm-hmm. и там мы начали принимать переселенцев, которые из Донецка и Луганска начали идти, то есть убегать okay. от войны.
Когда был атак России на no na Donieck, Ługańsk, ale również na Krym, tak, w 2014 roku, czyli rozpoczęcie tak zwanej teraz małej wojny, to też się nazywa ATO, tak, w Ukrainie to jest antyterrorystyczna operacja. Już wtedy Denis i Marina, no i wasi przyjaciele, prawda, bo przecież nie tylko wy pracujecie, to jest cała komanda, cała drużyna, to jeszcze o tym też później powiemy już w kontekście tego, co teraz się dzieje, zajmowali się pomocą. Między innymi macie miejsce, gdzie 200 osób może znaleźć schronienie i tam przychodzili uchodźcy właśnie z Donieckczyzny i z Ługańszczyzny.
Прошло через это наш проект 2500 людей. Mm-hmm. То есть это люди поселялись, мы кормили, одевали. Кстати, руководитель этого лагеря был из Крыма. То mm-hmm. есть он бежал с Крыма, когда русские туда зашли. И то есть также непосредственно я ездил в зону АТО, помогал солдатам. Mm-hmm. Также у нас есть был прихожанин, к сожалению, погиб. Он был военнослужащим, mm-hmm. и он служил как раз в той территории. Я посещал, молился за него, привозил самое необходимое, что им нужно, mm-hmm. разговаривали, говорили о Боге. Mm-hmm. То есть вот такое наше было служение.
Окей, okay. То была помощь, ну, такая, можно быть, гуманитарная, физическая, и через этот пункт, через этот обоз, mm-hmm. powiedzmy, где та помощь была udzielana, przewinęło się ponad 2,5 тысяча osób, ale również to była pomoc duchowa. Denis jeździł na front, można powiedzieć, do ATO, czyli właśnie tam w okolice Doniecka i no, pracowałeś, czy pomagałeś, wspierałeś duchowo żołnierzy, którzy walczą. Niestety niektórzy z nich już nie żyją. No, później też powiem, że ty też jesteś kapelanem, można powiedzieć, bo to jest taka służba kapelańska.
My всегда ориентировались на то, что мы отвечаем на нужды людей. Mm-hmm. Наша задача по фонду всегда была ответить на нужду человека. А нужды разные, okay. их очень много. Поэтому мы не можем сказать, что у нас было какое-то одно направление. Направлений много. Вот какая была нужда, на такую нужду мы отвечали. Mm-hmm. И когда в Украине началась война...
Переводим.
Да.
Марина mówi, że ich filozofią podejścia do tej służby w fundacji jest odpowiedź na potrzeby człowieka. Czyli trudno powiedzieć, że mamy jeden kierunek. Po prostu jest tych potrzeb, szczególnie w tej rzeczywistości wojennej, tak dużo, że oni starają się odpowiedzieć na każdą potrzebę.
Mhm. I kiedy zaczęła się wojna w 2014, nużda była w tym, żeby pomagać na zonie ATO, żeby jeździć tutaj, wozić tutaj to, co trzeba. My to robili. Nużda była w tym, żeby przyjmować переселенców, którzy biegali от боевых действий, которые mm-hmm. прятались из зоны боевых действий. Мы это начали делать. Стала нужда, как этих людей кормить, обеспечивать. Они жить остаются там, у них mm-hmm. рождаются дети, они создают семьи, кто-то умирает, кто-то приходит, mm-hmm. переезжает. И наша задача была создать такую, как общество для этих людей, mm-hmm. где они смогут жить и кормить сами себя. Мы mm-hmm. сделали для них ферму, мы сделали mm-hmm. теплицу, мы обустроили небольшой детский сад, мини-школу. Мы сделали все, чтобы эти люди могли жить там. Mm-hmm. Мы не дали им рыбу, мы дали им удочку, чтобы они могли ловить рыбу и питаться.
Myślę, że nasi widzowie rozumieją, bo przecież tutaj widać, jak ten język jest podobny. Marina mówi, że owszem, jeździli z pomocą tam, wozili to, co jest potrzebne, ale kiedy zaczęli przychodzić no, bieżeńcy, tak, czyli ludzie, którzy uciekli, bo zostawili tam, można powiedzieć, całe swoje życie, bo przecież Rosja zajęła tam część Donieckiej i Ługańskiego okręgu, to starali się tym ludziom stworzyć warunki do życia w okolicach Odessy, tak, czyli dać im właśnie nie ryby, tylko dać im wędkę, czyli dać im możliwość do zorganizowania życia na nowo, tak? Przecież ci ludzie zaczęli zakładać rodziny. Rodziły się im dzieci, prawda? No oni normalnie chcieli żyć i normalnie żyją też dzięki waszej pomocy.
No, tak jest.
No to powiedzcie, jak się sytuacja zmieniła 24 lutego 2022 roku, jak wybuch tej tak zwanej pełnomasztabnej, czyli pełnoskalowej wojny wpłynął na was, ale też na wasze życie rodzinne. Bo z tego co wiem, Denis jest na czarnej liście Rosjan, tak? Macie, tak jak mówiłaś, trójkę dzieci. Czy się nie przestraszyliście? Jakżeście zareagowali i te pierwsze chwile, kiedy Rosjanie weszli, i przecież nie byli daleko od Odessy, bo Rosjanie weszli, zajęli Chersońszczyznę, poszli na Mikołajów, prawda? Niewiele brakło, aby do Odessy szli, próbowali również desantu.
Zdali, że oni okupują.
Tak, o tym będziemy za chwilę
mówić.
My nie zdali, my widzieli, że tak. Ну, что могу сказать? В первую очередь, я рад, что Бог сегодня говорит, реально говорит.
Czyli Денис вдячен, że dzisiaj Bóg mówi prawdziwie.
Буквально за где-то 5 месяцев приблизительно Бог показал мне сон, как ракета попадает в здание. И вот эти слова «война, война, война». То есть я услышал слово, что война будет.
Денис miał 5 miesięcy przed napaścią, tak? Mniej więcej. Sen, w którym widział rakietę uderzającą w dom.
Znawidzenie było.
Tak, tak. I słyszał słowa «война», tak? No, Денис jest przekonany, że to sen był po prostu od Boga.
Да, и мы начали готовить команду. Скажу, что большинство не поверило в это. Вот. Как всегда, как мы читаем даже в Библии. Все любят пророчество, что хорошо, добро, что все прекрасно будет. Но о войне мало кто хочет слышать.
Окей. По той ситуации начали приготовывать экипу до... No, do tego, co ma nadejść, bo generalnie też były różne spodziewania. Niektórzy mówili, że wojna będzie, a niektórzy mówili, że spokojnie wojny nie będzie. No i Denis też powiedział, że jeśli chodzi o takie, powiedzmy, znaki od Boga, które dostajemy, no to wszyscy chętnie przyjmą takie dobre znaki, prawda, że dobre proroctwa, że będzie dobrze, no ale że będzie wojna, no to niezbyt chętnie niestety.
Когда в 5 часов началась война, то чуть позже мне сообщили, что мне надо уходить со страны, потому что я в опасности, меня русские схватят. Ну, то есть люди, которые знают эти вопросы.
Jak tylko się wojna zaczęła, to była 5 rano 24 lutego, Denis dostał wiadomość, że powinien uciekać, ponieważ jego życie jest w niebezpieczeństwie. On jest na liście Rosjan. Rosjanie mieli takie listy proskrypcyjne, gdzie rzeczywiście pastorów, często ludzi związanych ze społecznościami lokalnymi, społeczników, takich ważnych ludzi dla Ukrainy, w pierwszej kolejności chcieli schwytać, no i zrobić im krzywdę oczywiście.
Kiedy ja sam остался, ja zadał się 3 вопроса. Pierwsze, смогу от войны я убегу, вот от совести, как далеко я смогу убежать?
Kiedy został sam, po tej wiadomości, którą otrzymał, zadał sobie 3 pytania. Od wojny mogę uciec, ale od odpowiedzialności czy ucieknę?
Второе, на какой срок меня рукополагали на пастыря? То есть во время войны или до войны, на сколько?
Drugie pytanie. Czy kiedy zostawałem pastorem w tym kościele, to czy zostałem pastorem tylko na czas pokoju, czy również na każdy czas, czyli w tym i czas wojny?
No i trzecie вопрос. Jak ja będę смотреть swojemu synu i ludziom, którym propowieduję, i będę im mówić, mużajcieся, bądź mużestwny, drżycie z Gospoda. Вот. Odpowiedzi były jednoznaczne.
I trzecie pytanie to było takie, jak będę mógł spojrzeć w oczy swojemu synowi oraz ludziom, przed którymi jestem odpowiedzialny, którym głoszę Ewangelię, których nauczam i których będę nauczał, czy nauczam, bądźcie mężni, bądźcie odważni, walczcie, brońcie się, jak im spojrzę w oczy, jeżeli sam ucieknę. Odpowiedzi były jednoznaczne.
Ja by sam sobie rot zakrył, ja by żył, może być, i w Polsce, i w Germanii, no, больше by ja nie смог проповедовать.
Tak, być może bym żył gdzieś w spokojnym miejscu, jak Polska czy Niemcy, ale już nie miałbym przed sobą, nie widziałbym no, prawa do... Sumienie by mi wyrzucało, nie mógłbym dalej nauczać.
U mnie było jednoznaczne решение, ja zostaję w Ukrainie. Когда мы прощались с семьей, я Марине сказал вывести детей. Она должна вывести моих мам, тещу и маму. И, а я остаюсь, я был готов умереть.
Mm-hmm. Taki moment, że już pożegnałem się ze swoją najbliższą rodziną, z Mariną, z dziećmi. Marinie powiedziałem, żeby dzieci wywiozła w bezpieczne miejsce, również moje mamy, ciocie, też bliską rodzinę, a ja zostaję.
My prosiliśmy tak, jak больше никогда nie увидимся. Się.
Mhm. Żegnaliśmy się tak, jakbyśmy się mieli już nigdy nie zobaczyć.
To było osoznane решение, no ja nie mógł zostawić Odessu, ja nie mógł zostawić cerkwi. Mhm. Mnie sowieść nie pozwalała. Mhm.
Nie mogłem zostawić miasta, Odessy i kościoła. To było naprawdę przemyślana decyzja.
В принципе, мы понимали, что происходит. Mm-hmm. Не было ясности, что будет дальше, а как будет дальше, а как жить. Придут в Одессу, не придут в Одессу, бомбить будут, не будут бомбить. Mm-hmm. Это сейчас, спустя время, мы уже yeah. видим и понимаем, какие действия мы можем предпринять, какой алгоритм действий mm-hmm. для того, чтобы из какой-то ситуации выйти.
Mm-hmm. Так, dzisiaj to już widzimy z perspektywy, że teraz możemy przyjąć przeróżne algorytmy do wyjścia z różnych sytuacji, natomiast wtedy nie wiedzieliśmy, co będzie. Nie wiedzieliśmy, czy nas rzeczywiście, czy zachwacą, tak? Czy Odessę zajmą, czy będzie okupacja, czy będą bombardować i tak dalej.
Kiedy ja jechał z granicy, ja pomolił się taką modlitwę. Ja ją zapomnę na всю życie. Mhm. Ja pomolił się, Gospodzie, ja pobespokoję się o Twoją, a Ty pobespokoj się o moją.
Okej. Okay. Kiedy Denis jechał z granicy, bo na granicę odwiozłeś swoją rodzinę, prawda? To sam w samochodzie modlił się do Boga taką modlitwą. Boże, ja zajmę się Twoimi sprawami, a Ty zajmij się moimi.
Что-то спланировать или к чему-то подготовиться было невозможно. Mm-hmm. То есть все решения, которые принимались, они принимались быстро. Они принимались не задумываясь, они вот здесь и сейчас принимались. Потому mm-hmm. что иногда бывало такое, что у тебя 5 минут на раздумье, 3 минуты на раздумье, собираешься, едешь, везешь, mm-hmm. а еще за тобой ты понимаешь, что люди. Mm-hmm. У Дениса это церковь, это фонд, у меня это школа, это сотрудники, это дети, родители. И это все надо организовать и переключить сразу же на онлайн, потому что невозможно и учебу остановить невозможно. Это ну, учебный процесс, это школа, все понимают, mm-hmm. что это.
Tak. Marina mówi, że to był czas, kiedy nie było właśnie czasu na zastanowienie się dłuższe. Czasami to trzeba było, no, miało się 5 czy 3 minuty na podjęcie decyzji i te decyzje były podejmowane rzeczywiście na prędce, a odpowiedzialność była na ich głowie, bo Denis przecież miał odpowiedzialność za kościół i fundację, Marina za szkołę, gdzie przecież są dzieci, rodzice, pracownicy, gdzie trzeba było szybko zmienić sposób nauczania na online. Wiadomo, że szkoły ukraińskie przeszły na taką formułę. Mhm.
Ну и для нас не было каким-то там выбором тяжелым или решением оставаться или уезжать. Мы понимали, что в принципе мы остаемся, мы продолжаем работать, мы продолжаем помогать, мы mm-hmm. продолжаем делать то, что и делали так. до полномасштабного вторжения. Единственное, что надо будет побеспокоиться о детях. Mm-hmm. Это нормальные мысли нормальных родителей. Естественно, мы переживали за жизни в первую очередь наших детей. Мы за них ответственны.
Ich ideą, czy ich celem nie było uciec po to, żeby uciec, bo przecież mieli odpowiedzialności właśnie za kościół, miasto, ta społeczność, w której pracujecie i to dla nich było oczywiste, że oni muszą tam zostać. Natomiast jako rodzice widzieli odpowiedzialność za swoje dzieci w ten sposób, że dzieci powinny być w bezpiecznym miejscu. Dlatego dzieci podjęliście decyzję, że dzieci trzeba wywieźć.
No. Ну, в первую очередь, конечно же, я вывезла детей. Mm-hmm. Буквально несколько недель у меня занял этот процесс, чтобы оформить документы, потому mm-hmm. что они были в семье у Дениса сестры. И пока вот велся этот процесс, естественно, он был в Одессе, он говорил, какие там нужды. Mm-hmm. В Одессе был гуманитарный кризис. Угу. Вот в самом начале, вот последние дни февраля и начало марта, все пустое. Угу. Аптеки пустые, нет медикаментов, все закрыто, магазины пустые, полки пустые, не было вообще ничего. Это угу. потом уже начали завозить в процессе уже и продукты, и все, медикаменты, средства гигиены. А вначале это было пусто. И Одесса, или в принципе юг Украины, он был отрезан от остальной части Украины. Потому okay. что нас отрезали, вы знаете, со стороны Херсона, Николаева, с этой части. Нас отрезали сверху, потому что на Киев они уже шли. И мы понимали, что юг Украины — это уже отрезанная какая-то территория, которая должна беспокоиться и заботиться о себе сама.
Ten pierwszy czas, te pierwsze dni, to był czas prawdziwego kryzysu w Odessie. Nie było niczego. Były puste półki w sklepach, był problem z zaopatrzeniem w podstawowe produkty, czy żywnościowe, czy humanitarne, bo rzeczywiście Odessa była, można powiedzieć, odcięta od reszty kraju, bo była no, południe, okręg chersoński był zajęty, zresztą przecież tam do tej pory w części okręgu Rosjanie siedzą, ale również oni szli w stronę Kijowa i w ten sposób, można powiedzieć, od północy odcinali Odessę. Mhm.
Так как у нас в Одессе есть связь с другими государствами через наши границы, mm-hmm. с Молдовой и с Румынией, мы начали использовать эти пути, мы начали просить организации, людей, друзей, знакомых, любую возможность искать, чтобы доставить какую-то ну, пользу Одессе, чтобы доставить что-то из продуктов, из всего, mm-hmm. что можно было доставить в Одессу, и с Одессы уже дальше распространять на другие территории.
Odessa wykorzystała granice, które są z Mołdawią i z Rumunią, właśnie bliskość tych granic i prosili o pomoc te państwa i rzeczywiście pomoc przyszła stamtąd i już z Odessy ta pomoc również była wysyłana dalej. Ja pamiętam taką akcję, że rzeczywiście Odessa wodę wysyłała do Mikołajewa, prawda? Czyli to jest, no można powiedzieć, okręg mikołajewski jest tam na północ od okręgu chersońskiego, prawda? Czyli można powiedzieć, Odessa ratowała w pewnym momencie Mikołajów.
Mhm. Одесса действительно откликнулась на беду в Николаеве и очень быстро отреагировала, так как мы рядом находимся, mhm. это две соседние так. граничащие области. И в то время, когда русские солдаты уже заходили в Николаев со стороны Херсона, мы со своей, с одесской стороны команды уже заезжали тоже в Николаев с водой, с продукцией, с провизией, со всем, что можно было, чем okay. можно было помочь.
Czyli в самом часе, когда россияне от полудня доезжали до Николаева całą kolumną pancerną, вы ze swoją ekipą z pomocą dla Mikołajewa, dla mieszkańców tego miasta też żeście docierali. To była ciekawa sytuacja, można powiedzieć, tak jak Mikołajów został obroniony, bo myślę, że niewiele osób o tym wie. No przecież tam szła kolumna rzeczywiście, taki jęzor, można powiedzieć, rosyjski i on w pewnym momencie zawrócił.
Вообще говорить о Николаеве – это чудо. То, что произошло. Во-первых, они заехали уже в Николаев. Во-вторых, когда они пошли вокруг Николаева, там есть село Баштанка, они даже зашли в село Баштанка, чтобы понимали, какая была колонна. Это от одного села в другое село 6 километров.
Колонна 6-километрового спренту российского.
Да, и они не смогли закрепиться в небольшом селе, где нету практически военных не было, а только тероборона.
Doszli do miejscowości, dosłownie wioski, która się nazywa Basztanka, gdzie była tylko obrona terytorialna, trochę obrony terytorialnej i oni, Rosjanie, można powiedzieć, doszli tam i nie mogli tego przejść, zdobyć.
Да. Кстати, там наша церковь, до войны было 30 человек, uh-huh. и то они уехали, а сейчас 200 человек, и вот с октября 200 человек на богослужение.
Okay. Ciekawostką jest to, że przed wojną akurat tam była też kościół Denisa, prawda? Denisa i Marin, ten sam, w którym służycie. Było tam 30 osób, już nie ma tych osób, bo wyjechały, a teraz jest 200 nowych wierzących.
Вот. То вот в то время, когда они подошли к Николаеву, ночью прозвучал голос для меня «Николаев». Uh-huh. Я утром встал и думаю, а к чему это Николаев? Я uh-huh. пытаюсь понять, что Бог хочет сказать. И Бог четко говорит, чем больше поможете Николаеву, тем меньше тронут Одессу.
Uh-huh. Taki miał sen, czy głos od Boga Denis, właśnie w tym czasie, kiedy wojska rosyjskie dochodziły do Mikołajowa, właśnie Mikołajów, tak? Mikołajew. I informacja była taka, że im bardziej pomożecie Mikołajowowi, to tym mniej Odessa będzie dotknięta, zniszczona.
Ja przyjechał w cerkiew i сказал братьям to, co Bóg mnie mówi. Oni сказали, to od Господа. Давайте все, что у нас есть, мы соберем и отправим. Хотя мы сами нуждались, полки были пустыми, но это был такой шаг веры. Мы хотели вложить в то, что в Божие, и чтобы Бог поставил ограду защиту над Одессой.
Kiedy Denis przyjechał do kościoła i powiedział innym chrześcijanom o tej informacji, o tym głosie od Boga, to uznali, że rzeczywiście tak trzeba zrobić, że to jest od Boga prawdziwie i trzeba dać wszystko, co można na pomoc do Mikołajowa. I rzeczywiście, mimo iż sami jeszcze byli w potrzebie, jeszcze były braki w Odessie, to pomogli wtedy mieszkańcom Mikołajowa.
My widzieli swoimi oczami cuda Boże. Мы видели корабли, мы видели все, мы видели шторм, мы видели туманы, и как отогнались корабли, и впоследствии, как утонул корабль «Москва».
Да.
Мы все это видели своими глазами, мы радовались, потому что Бог за нас заступался.
Ну, właśnie, видели wiele cudów, таких niezwykłych, rzeczywiście niesamowitych sytuacji związanych na przykład z okrętami rosyjskimi, to ten cud przy Odessie, nie? To możemy powiedzieć w szczegółach za chwilę, jak on wyglądał. Proszę, powiedz, jak to było, że właśnie Odessa nie doświadczyła desantu, tak? Czyli Rosjanie chcieli zrobić desant i on się nie powiódł.
Oficjalnie nikt nie скажет, my все po swojej najbardziej podrobno uznajemy. No, как люди говорят в одесситы, десант пытался высадиться, но был большой шторм, туман, лодки переворачивались, они не могли просто физически высадиться на берегу моря. То есть это лучшие войска были, это морские
пехотинцы.
Они могли, не то, что не могли высадиться, они корабли военные, не могли даже продвинуться и близко к берегам, ну, к побережью.
Była taka sytuacja, że Rosjanie planowali desant na Odessę i nie mogli nawet dopłynąć, ponieważ powstał sztorm. Tak. Powstała gęsta mgła. I te okręty rosyjskie, gdzie przecież najlepsze, można powiedzieć, wojska rosyjskie, to jest piechota morska, no nie mogły zostać wysadzone. No to było we время, kiedy nie było sztormów, tak?
Tak.
To period, kiedy ta wiosna u nas spokojna być na morze.
Dokładnie. I cud polega na tym, że ten sztorm Bóg dał w okresie, kiedy w ogóle nie ma sztormów i kiedy morze jest spokojne na wiosnę, a nagle stał się sztorm i nie dopuścił tej floty rosyjskiej do dopłynięcia do Odessy.
Co było удивительным, że nie просто tam period, да, a тихая, спокойная ночь. И под утро поднимается такой ветер, ну, ниоткуда просто, ни по прогнозам, нигде ветра нет. А у нас поднимается такой ветер, ветер поднимает, естественно, волны, море штормит, и штормит так, что не просто там на какой-то лодке один там рыбак не может подплыть к берегу, а военные корабли не могут подступиться к берегу от таких штормов.
Незвыклость этой ситуации, чудовность полагала на том, что не было таких прогнозов. Był spokojny wieczór, spokojne morze i nagle zrywa się wiatr i zaczyna się taki sztorm, takie fale, które nie dopuszczają potężnych okrętów wojennych do tego, żeby mogły dopłynąć do brzegu i wysadzić desant.
Вот такие чудеса мы видели своими глазами, проживали это, и мы понимали, что если Бог нас защищает, Бог за нас, то, конечно, мы в наших силах то, что мы можем сделать, мы будем делать максимально. И когда стал вопрос, что вот Денис сказал, надо все вот отдавать, что мы не только для Одессы накапливаем, не только для себя, для нашего города, плюс для городов и для областей, которые в этом еще больше нуждаются. И именно, в принципе, это и была моя задача, пока я находилась за границей со своими детьми, организовать помощь с заграницей через Румынию и Молдавию на Одессу и дальше уже на всех остальных.
Такое właśnie было задание, такое было Марины, чтобы właśnie зорганизовать эту помощь, которая будет не только для Одессы, но и для тех, кто потребует również в околице. Но у меня вопрос, это ваш разговор, когда ты сказала Денису,
сейчас мы придем к нему. Мы попрощались с мужем. Он довез нас до границы. Мы попрощались с ним. Он поехал обратно домой. Поехал в свою церковь, к своему народу, в свой город. Я понимала, что мне займет какое-то время организация процесса, mm-hmm. обустроить детей, все, чтобы у них было хорошо, и вернуться, конечно же, к мужу.
Пока... Я переведу. Да. Пожегнали всем при границе. Денис вручил до службы, до костела, до можно сказать, тех людей, которых заставил. Марина wiedziała, że ma zabezpieczyć dzieci, zabezpieczyć ich można powiedzieć, przyszłość, los, zorganizować pomoc, ale że powinna wrócić do męża.
Dla mnie nie był także вопрос, gdzie ja должна być, co ja должна делać. Ja понимала, że moje miejsce, ono wozle męża, потому что перед Богом 18 лет назад я дала обещание своему мужу, что буду верной ему женой, я mm-hmm. буду ему помощницей, и я буду рядом с ним.
Не было для ней в ogóle темату, бо wie и pamięta, że 18 лет тому дала обетницу Денисову, что będzie уверенной женой, będzie ему помощью и będzie przy nim, так? Dlatego wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Даже если...
Да, не было вопроса. Единственное, что вот я знаю, что мой муж знает, что я послушная жена. Если он скажет мне: так, сейчас опасно, ты должна быть там mm-hmm. в безопасности, как только что-то разъяснится, ты вернешься ко мне. И если он мне скажет не приезжать, то я послушаюсь его. Mm-hmm. Поэтому я уезжала с одним условием. Я просила его дать мне обещание, что бы ни происходило в Одессе, он позволит мне вернуться к нему. Неважно, будет это время в оккупации, будет это плен, будет это свободная Одесса. Что бы ни произошло за то время, пока я с детьми за границей, эти там 3-4 недели, он дает мне возможность возвращаться обратно в Одессу, обратно к нему. Я не ехала обратно спасать Одессу или спасать Украину. Таких много. Я ехала быть рядом со своим мужем и помогать ему, и быть ему верной помощницей.
Окей. Przetłumaczę. Marina wie, że można powiedzieć, rolą żony jest też być żoną, która rzeczywiście wspiera męża i jest również posłuszna woli męża, prawda? Tak w chrześcijaństwie, tak nas Biblia uczy. I wie, że wiedziała, że jeżeli Denis by jej nakazał zostać w bezpiecznym miejscu z dziećmi, no to musiałaby tak zrobić. Dlatego, ponieważ obiecała mu, że będzie z nim, właśnie wtedy, w momencie waszej przysięgi małżeńskiej i chciała być z nim, nawet w tym trudnym czasie, to poprosiła go o to, żeby zgodził się na jeden warunek jej wyjazdu z dziećmi. Właśnie warunek taki, że wróci do niego niezależnie od sytuacji, niezależnie jaka będzie sytuacja w międzyczasie, bo być może będzie okupacja, może to będzie niewola nawet. Marina była gotowa wrócić i być z Denisem nawet pod okupacją, nawet w niewoli.
Ja думала, естественно, о своих детях, я переживала о своих детях, я сделала всё для того, чтобы моим детям было хорошо, чтобы они были в безопасности, у них было всё, в чём они бы не нуждались. И я оформила документы на опекунство, что если вдруг с нами что-то произойдёт, младший брат Дениса, его семья, они позаботятся, они будут опекунами наших детей. Дети это понимали, дети не стали против, дети поддержали нас. Нам было важно, чтобы наши дети поддержали наше решение, наше служение. И для меня, наверное, это был нелегкий такой шаг выбирать между детьми и между мужем. Я никому бы не пожелала сделать выбор между детьми и между мужем, но я выбрала семью. Я не скажу, что я сделала выбор против кого-то, в пользу кого-то. Я выбрала семью, я выбрала то. Я выбрала будущее для своих детей. Я хотела, чтобы моим детям было куда возвращаться.
Сорганизовали то в тот способ, что вывезла Марина дети до родины Дениса и również приготовились, чи zostały przygotowane документы, że jeżeli by coś im się stało, kiedy Marina wróci do Odessy, jeżeli by, no, w najgorszym wypadku stracili życie, to przyszłość dzieci będzie zabezpieczona. Wtedy rodzina rzeczywiście miała dokumenty pozwalające im przejąć odpowiedzialność, opiekę nad dziećmi. Co ważne, dzieci Denisa i Mariny wspierały was w tej decyzji, wspierały was w takim podejściu, zgodziły się na to. Wiedziały, że kochacie je bardzo, ale wiedziały też, że spoczywa na was odpowiedzialność za to, co żeście przez lata budowali tam na miejscu, tak? Kościół, fundację, szkołę i tak dalej. Okej. Okay.
Наши дети всегда были вовлечены в нашу жизнь, в наше служение. У нас никогда не было такого, что мы делаем отдельно, дети в этом не участвуют. Да. Они достаточно взрослые уже были для того, чтобы, ну, понимать, что это такое, что мы делаем. И именно это...
Очень взрослые дети. Сколько им лет? 20, 25?
Тогда это было 16, 15 и 9.
Наши дети очень повзрослели.
Они очень изменились и повзрослели за этот период. Вот военные, они стали взрослыми. Другими совершенно. Но именно вот то, что они всегда были вовлечены в нашу жизнь, в наше служение, помогло им принять решение вернуться обратно через 3 месяца. Они провели всего лишь 3 месяца первых. И в июле месяце они приняли решение, мы поддержали их в этом решении, они сказали, мы хотим домой. Здесь прекрасно, нас любят, нам все дают, мы ни в чем не нуждаемся. Но мы не хотим видеть вас через Facebook. Мы не хотим видеть ваше служение, вашу работу через Facebook. Мы хотим быть рядом с вами, мы хотим делать то, что делаете вы. И в июле месяце, вот ровно год назад, они вернулись к нам домой.
Их тройка детей. Мяли в том часе дети 16. Córka najstarsza, 15 lat, syn i 9 lat wtedy, tak, najmłodsza. To są dzieci, które są włączone w wasze życie, tak, w życie Denisa i Mariny, w ich służbę, w to, co się dzieje na co dzień, w kościele, w fundacji. Zresztą widzieliście też zdjęcia, pokazywaliśmy zdjęcia w samochodzie. To jest wasz syn.
Da. Właśnie, proszę da. Bardzo.
Он то с нами всегда.
Он обижается, когда...
Не берем его с собой.
Обража się, jak go nie biorą ze sobą. Jest bardzo chętny do pomocy i do tego, żeby razem pracować. No i dzieci wytrzymały bez was w bezpiecznym naprawdę miejscu. Bo można to powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie akurat macie rodzinę, gdzie miały wszystko, gdzie im się bardzo podobało. Ale tęskniły za tym, nie tylko żeby być z rodzicami, ale żeby dalej żyć z wami, tak? Czyli żeby dalej robić to, co robicie, bo widziały, co wy robicie, ale widziały to tylko przez Facebooka, tak? Waszą służbę podczas wojny i one chciały wrócić, być tego częścią.
Самое ценное быть примером и образцом для своих детей не только на сцене, не только перед людьми, не только на публике, но и дома. Когда дети видят, что родители, они одни и те же перед людьми и дома наедине с ними, это дорогого стоит, когда твой подросток говорит, я хочу брать пример с тебя, я хочу быть такой, как ты, я хочу делать то, что ты делаешь.
Марина, мы же это вообще наиценнейшее, kiedy jest się przykładem prawdziwym dla swoich dzieci, kiedy one chcą pójść za twoim stylem życia, za twoim przykładem. Krótko mówiąc, no to powiedzcie może teraz, no co w czasie wojny, teraz już tej pełnoskalowej robicie?
Много делается сейчас, и дети рядом с нами, и, как Денис говорил уже, сын очень переживает и обижается, если мы не берем его с собой, потому что сейчас, во время уже полномасштабного вторжения, мы все чаще и чаще бываем в зонах боевых действий, мы бываем в прифронтовой территории, потому что мы служим людям там гуманитарной помощью, люди там в очень сильной нужде, иногда без воды, без еды, без электричества, и особенно мы видим, что постоянно происходят какие-то трагедии для нашего народа, связанные с тем, что русские атакуют то одну инфраструктуру, то другую, то третью. И мы, опять же, отвечаем всегда актуально на нужды всех людей. И помимо того, что мы с гуманитарными миссиями туда ездим, мы работаем и поддерживаем также наших военных. У нас есть много верующих, которые служат в лавах ЗСУ, и они нуждаются в поддержке, естественно, пастырей, но также есть и неверующие, есть военные люди, которые нуждаются в поддержке капелланов. Мы все знаем, что очень мощная структура капелланства сейчас и волонтерство развито в Украине.
To pomoc to jest nie tylko pomoc humanitarna, chociaż rzeczywiście przede wszystkim jest to pomoc humanitarna i to często jest do obszarów przyfrontowych. Denis, Marina i Kamanda, ale też i dzieci wasze razem z wami jeżdżą z pomocą humanitarną tam, gdzie jest to potrzebne, rzeczywiście przy froncie i to jest ciekawe, o tym rozmawialiśmy też wczoraj, nawet w Lublinie mieliśmy takie spotkanie, że taka dygresja moja, że pomoc humanitarna, ona dociera i docierała dużym strumieniem do Lwowa, gdzieś tam do Winnicy, do Kijowa, do Charkowa, czyli powiedzmy w takim pasie poziomym, można powiedzieć.
Pasieru.
Tak, tak. I bardziej na północy i do środkowej Ukrainy. Natomiast mało tej pomocy dociera na południe Ukrainy, tam gdzie teraz jest rzeczywiście ciężko, gdzie się właśnie toczą walki do regionu zaporowskiego, do regionu chersońskiego, tam te walki trwają, a pomocy tam mało dociera, to widzieli również można powiedzieć, przedstawiciele naszego kościoła, naszej telewizji, naszej fundacji, Grzegorz i Marcin, którzy byli właśnie u was około miesiąc, dwa temu. I to był zresztą jeden można powiedzieć, z powodów, dla którego jesteście tutaj, prawda? Natomiast dokończę myśl, którą powiedziałaś, póki pamiętam. Ta pomoc, którą świadczycie, to jest również pomoc duchowa, ponieważ można powiedzieć, w szeregach WSU, czyli to jest armii ukraińskiej, jest wielu wierzących, jest wielu chrześcijan, nowonarodzonych chrześcijan, którzy potrzebują również wsparcia duchowego. No, codziennie radząc sobie, widząc śmierć, widząc ból, widząc zło, prawda? Dlatego ta pomoc duchowa, czy nawet psychologiczna jest potrzebna żołnierzom, którzy walczą. I tę pomoc kierujecie nie tylko nawet do wierzących, ale również do niewierzących, do tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa. Choć wojna pomaga chyba poznać Jezusa, nawrócić się.
Bardzo silnie odkrywa serca ludzi wojna. Daje хорошу możliwość nam propowiadać, ponieważ te ludzie otwarte. Kiedy bieda u ludzi, kiedy ból u ludzi, oni idą do Boga, oni iszą. Вот у них есть позыв их души, их духа, и они начинают искать, конечно же. И больной нуждается во враче больше, чем здоровый. Конечно же, мы идем и оказываем эту помощь именно тем, кто нуждается в ней.
To jest rzeczywiście czas, kiedy ludzie, mając rzeczywiście wiele potrzeb, mają otwarte serca na Boga, na Jezusa. Również to jest, można powiedzieć, zagrożenie, ugroza śmierci, tak? Że zagrożenie stratą życia w każdym momencie może być. To rzeczywiście, można powiedzieć, chwała Bogu, że dajecie im, jakby to powiedzieć, spokój na wieczność, tak? Bo wtedy człowiek, kiedy wiadomo, że na wojnie jest strach. Ale kiedy da się człowiekowi wieczny spokój przez to, że ogłosi mu się Ewangelię, on pozna Jezusa, odda mu swoje życie, no to wtedy myślę, że inaczej podchodzi też do walki. Prawda?
Они близко к вечности. Я скажу так, когда в форме наши капелланы, то даже на заправке подходят солдаты и просят помолиться. Так что это уже постоянная такая наша жизнь. Вот когда мы едем, например, в таких селах, как Снегиревка, проводим служение, то солдаты с оружием стоят и на служениях, потому что они оружие не могут оставить, и слушают проповедь Евангелия.
Jest nawet taka sytuacja, Denis mówi, że kiedy żołnierze dowiadują się, że gdzieś właśnie w okolicy są kapelani z tego kościoła, Marina jest kapelanem, Denis także, Denis jako pastor jeździ, jako nawet masz taką naszywkę, biskup, episkop, prawda? Czyli biskup protestancki. To nie jest biskup katolicki, nie mylić, to nie jest, wiecie, nie złote łańcuchy, drogie fury, Mercedesy i tak dalej, nie. To jest mundur, to jest pot, to jest rzeczywiście poświęcenie prawdziwe. I Denis mówi, że żołnierze przychodzą nawet, bo wiedzą, że gdzieś tam właśnie jest ktoś i na przykład głosi Ewangelię, tak? Czy jest nauczanie, to są gotowi przyjść, jeśli mają możliwość, gdzieś tam, no z frontu może nie, ale z miejsca, gdzie mają, powiedzmy, rotację jakąś, prawda? Gdzie na przykład mają chwilę odpoczynku, to przychodzą nawet z bronią żołnierze, żeby posłuchać, jak im się mówi o Bogu.
Tak, że słowo Bogu, Bóg działa, my очень rady.
Tak, i na froncie też очень много, особенно gdzie вот горячие такие зоны, красные зоны, да, мы их называем там красная зона или там ноль. Очень часто люди обращаются к капелланам, очень нуждаются в этом. И задача капеллана не подружиться с человеком и рассказать, вот какой я хороший человек, мы сейчас с тобой подружимся. Задача капеллана в первую очередь поддержать, ободрить, поблагодарить воина за службу, за то, что вот мирные жители могут в других регионах спокойно, относительно жить, и никто не приходит их убивать и насиловать за то, что не оккупируют нашу территорию. И задача капеллана — приблизить человека к Богу, то есть не к себе, а к Богу, и настолько аккуратно рассказать и проложить вот эту дорожку, чтобы убрать, как вы сказали уже, вот этот страх смерти. Да, он будет на физическом уровне, он, конечно же, будет. Но иногда этот страх вселяет такую панику, а для солдата паника, вы понимаете, что может быть опасно, летальной. Так. И не только для него, и для окружающих его побратимов, с которыми он служит. И если солдат в какой-то определенный момент сковывает себя вот этой паникой, то это не есть хорошо. И как раз вот задача капеллана не только после уже разгребать последствия, какие-то травмы, там еще что-то, естественно, это важно, это нужно, и сейчас очень много травмированных людей, как цивильных, так и военных, но также и предотвратить какие-то вещи и подготовить вот солдата, военнослужащего к тому, что вот ты можешь с чем-то столкнуться, и как ты должен реагировать на эти вещи.
Okay. Rola kapelana to jest przybliżyć człowieka do Boga, nie do siebie, czyli nie tam sprzedać mu, można powiedzieć, swoją osobę, tylko rzeczywiście podtrzymać tego żołnierza, ale również pokazać mu wdzięczność, którą cywile mają, bo rzeczywiście ta wdzięczność jest. Ukraińcy dobrze wiedzą i doceniają tych żołnierzy, którzy siedzą w okopach, dzięki którym no, ci cywile nie są ofiarami mordów, gwałtów i tak dalej, ale też ważną rolą jest, żeby kapelan no, nie tylko poradził sobie z traumą żołnierza, chociaż tych straumatyzowanych żołnierzy, ale i cywilów jest bardzo dużo i to jest, myślę, wyzwanie dla przyszłości, to jeszcze o tym pewnie powiemy, ale również przygotować żołnierza do sytuacji, na przykład jakiejś krytycznej sytuacji w boju, żeby żołnierz nie wpadł w panikę, bo taka panika może być groźna nie tylko dla niego, śmiertelna może być po prostu, ale i dla jego współtowarzyszy boju, którzy przecież na nim polegają. I tutaj właśnie ważny jest ten element no, takiego bezpieczeństwa duchowego.
Da.
Wiecznego bezpieczeństwa, tak? Bo w tym momencie, tak jak Denis wcześniej mówił, strach będzie zawsze, ale jeśli człowiek ma świadomość, że...
Кто как может овладеть этим страхом? То есть все боятся, это глупо не бояться. Вот, но как ты можешь овладеть им? Насколько у тебя есть внешнее, кто тебе поможет? В нашем случае это Христос.
Докладно.
Мы встали, помолились, успокоились и дальше пошли.
Dokładnie. To właśnie Chrystus, którego chrześcijanie mają, można powiedzieć, w sobie, we wnętrzu Ducha Świętego, pomaga w takiej sytuacji uspokoić się, poradzić sobie z tym strachem, żeby on nie przerodził się w panikę i nie był po prostu destrukcyjny. Tak?
Tylko... Na froncie nie tu niewierzących ludzi. Jeden soldat rozkazuje случай, mówi, jak начали tam bić, забегает еврействующий еврей, то есть он в синагогу ходит и забегает и крестится. А он говорит, что ты крестится, это же не твоя вера, говорит. Да какая разница, говорит, все верующие.
Так, анекдота есть такая, что на фронте нема невежонцых людей, все са вежонцы. Навет была ситуация, когда Żyd żegnał się znakiem krzyża. No, mówi, jakkolwiek trzeba do Boga dotrzeć, spróbować. No to sytuacja... Okej, to możemy jeszcze w takim razie pytanie. Jak myślicie, jak sytuacja na froncie się rozwinie? Bo jeszcze przejdziemy do waszego kościoła, jeszcze o tym chciałbym porozmawiać, ale jak rozwinie się sytuacja na froncie? Jak widzicie najbliższą przyszłość? No jest kontrnastuplenie. Ono tam слишком остановилось. Czy to dobrze, że to ta kontrofensywa troszkę spowolniła? Jak wy widzicie ten najbliższy czas, jeśli chodzi o szanse militarne?
No, co mogę powiedzieć? Wojna jest wojna. To nie książkę przeczytać, to nie pole przejść, to wojna. I сказать, что украинцы стоят, то не стоят. Знаю, что много погибают, много воюют, много крови проливается. И сказать, что все плохо и вот так все печально, нет, ничего не печально. Просто идет определенная работа, тяжелая работа. Так что просьба молиться больше об этом, потому что если Бог не созиждет, напрасно все это. Если Бог не даст победу, если Бог не даст прорыв, все это напрасно. Вот просьба, чтобы молились, благословляли, не разочаровывались. Потому что чем дальше от фронта, тем все кажется, что это какая-то игра войнушки, игра, да. Компьютерная игра. Угу. Чем ближе к фронту, тем меньше понимаешь, чем больше понимаешь, что это реальность войны. Угу. Войны нету, война некрасивая. Угу. В войне нет прелести. Угу. Это только в Голливуде умирает и красиво умирает солдат. Умирает в пыли, умирает в голоде, в холоде, в жаре. Это страшно. Так что будем молиться и ожидать от Господа победы.
Давид сказал, что ta wojna nie jest piękna i to tylko rzeczywiście w filmach hollywoodzkich efektownie się umiera. Tutaj rzeczywiście żołnierze umierają w pyle, w krwi, w pocie, w błocie, w wodzie, w chłodzie też i teraz w żarze. I rzeczywiście ludzie umierają, tak? Bo sami mówiliście, że praktycznie każdego dnia dostajecie informację, że ktoś z waszych znajomych, przyjaciół, kogo znacie, niestety oddał życie. Także teraz jest ciężki czas, ale trzeba wytrwać, tak? Trzeba czekać, trzeba cierpliwości, nie można narzekać, bo nie ma wyjścia. Po prostu Ukraina nie ma wyjścia, jak tylko iść do przodu i zwyciężyć. No i wierzymy, że to zwycięstwo przyjdzie, ale trzeba prosić Boga, dlatego tutaj was, drodzy widzowie, proszę, pamiętajcie każdego dnia o Ukrainie w swoich modlitwach, o tym, co tam się dzieje. Ja jeszcze swoją rzecz powiem, taki króciutki komentarz. Okej, proszę.
Ja jeden komentarz скажу. Просто я обратил внимание, что люди говорят, ну сколько вот это о войне можно говорить, ну сколько о войне говорить, нам надоело. Ну, кому-то надоело, а кто-то каждый день под обстрелами. То есть тут такой вопрос. Люди погибают. И, конечно, я буду об этом говорить, я буду молиться, потому что я каждый день слышу, вижу, понимаю, что война продолжается. Так что пусть зрители нас извиняют, но мы будем говорить о войне, потому что это реальность сегодня, в которой мы живем.
Так, так, то есть реальность naszego dnia codziennego i naszego życia, dlatego normalne jest, że o wojnie będziemy mówić, ale nasi zrycieli to akurat wiedzą, bo my rzeczywiście...
No wdruch, a nie opieczalice, ja chcę zdać, izwiniając, no ja sam będę продолжać.
Natomiast moja myśl jest taka odnośnie tempa, nie? Skorości. Zobaczcie historię z Chersonia. Rok temu początek ofensywy ukraińskiej w Chersoniu to był lipiec. A gest dobrej woli, czyli gest dobrej woli rosyjski, był w listopadzie. Mm-hmm. To są 4 miesiące. Da. Po prostu Rosjanie byli tam tak zdeterminowani zostać, tak ukrepleni, czyli tam... bardzo silnie, że 4 miesiące zajęło Ukraińcom przekonanie ich, że muszą się stamtąd wynieść. Da. Bo teraz kontrofensywa trwa 1,5 miesiąca. Mm-hmm. Naprawdę, trzeba cierpliwości.
Спасибо, я об этом не думал, но вы подсказали.
Ну, эта территория называется деоккупированная. И когда ты попадаешь на просто территорию, которая находилась под обстрелами, которую не оккупировали, это одно. Но когда ты попадаешь на деоккупированную территорию, на которой правили какое-то время русские, и ты вот сейчас знаешь, это совершенно по-другому чувствуется и видится даже, совершенно по-другому. Ты чувствуешь вот этот отпечаток грязи, которая была там, которую пытаются вот сейчас отмыть. И нам показывали даже пыточные, которые находятся там.
Я был в этом пыточном.
Это просто ужас. То, что творили, это людьми или человеческими отношениями назвать нельзя. То, что рассказывают местные жители, дети, которые находились под оккупацией, это просто словами описать нельзя.
Так, Марина говорит, что есть wielka różnica, no w zasadzie nie do opisania, różnica pomiędzy terytoriami, które są obstrzeliwane, a terytoriami deokupowanymi, czyli miejscami, gdzie ruski mir był choć chwilę, tak? Gdzie Rosjanie mieli niestety dla Ukrainy tę sposobność zaprowadzać swój porządek, w szczególności miejsca, gdzie rzeczywiście torturowali, przesłuchiwali ludzi. To są straszne miejsca. To zresztą o tym Grzegorz mówił, bo widział takie miejsce w Chersoniu. Natomiast jest coś takiego na tych terytoriach, gdzie Rosjanie byli, że jest taki brud, nie? Można powiedzieć, że zostawiają po sobie właśnie ten swój ślad, który nawet trudno zmyć. Nie? To myślę, że ktoś, kto doświadczył rzeczywiście, nie wiem, jakiejś tragedii osobistej, został skrzywdzony, myślę, że przepraszam za porównanie, ale chyba można by to porównać do tragedii, którą przeżywa kobieta, która została zgwałcona gdzieś, że ona tak jakby, nie wiem, ten zapach, brud tego, który ją skrzywdził, może pamiętać przez wiele lat i może to być w niej może nawet do końca życia, nie? I tutaj Rosjanie coś takiego zostawiają, robią Ukrainie.
Oni ж так спеціально делали,
что то есть целовое.
Что всё напоминало о них. Вот чтобы любой звук, любая ассоциация с чем-то напоминала о них. И человек не имел спокойной жизни. Почему они ночью атакуют? Днем все нормально, люди работают, люди там как-то активничают, семьями занимаются, отключают голову, да, они занимают себя чем-то. Но когда человек остается один на один с собой, закрывает глаза, и ему надо выспаться, нам надо спать, потому что на следующий день нам надо опять идти и работать, и помогать, и делать. А у нас забирают эту возможность. Нам просто не дают этой возможности восстанавливать силы, восстанавливать нервы, восстанавливать психику. Это просто забирают.
To pokazuje właśnie perfidię Rosjan, że atakują nocą, że nie dają możliwości mieszkańcom tych właśnie atakowanych terenów, Ukraińcom, odpocząć nawet w nocy, tak, że dzień jest czasem, kiedy wy akurat rzeczywiście poświęcacie służbie, poświęcacie pracy humanitarnej, pomocy i tak dalej, i nawet w nocy nie macie, można powiedzieć, chwili odpoczynku, bo Rosjanie wtedy właśnie atakują. No ale z tego, co wiem, już żeście przywykli, tak, i śpicie.
Честно говоря, да. Ну, так как сильно этой ночью бомбили, конечно, не спал никто, но если среднего уровня атаки, если звучит тревога и где-то далеко там, ну, сравнительно далеко в городе, но не прямо возле твоего дома, звучат какие-то взрывы, то мы, бывает, даже нет сил, мы не просыпаемся. Мы просто настолько привыкли, к сожалению, и наши дети привыкли к такому звуку, что уже спим под взрывы и спим под воздушные сирены.
Zobaczcie, Marina mówi, że niestety jest tak, bo rzeczywiście tak trzeba powiedzieć, że przyzwyczaili się do tego, żeby nawet spać pod nie wiem, atakiem, znaczy pod dźwiękiem ochrony przeciwlotniczej czy alarmów, prawda, że już tak są zmęczeni, że po prostu śpią. No jedyna wtedy jest, można powiedzieć, nadzieja w ochronie Boga, prawda, że akurat nie trafi ten pocisk w twój dom, ale po prostu już nie ma siły każdej nocy, powiedzmy, uciekać, jak tylko gdzieś się syrena odezwie do schronu, albo po prostu nie spać każdej nocy, bo niestety żyć trzeba. To pokazuje dodatkowo tę perfidię Rosjan. I żeby ten wątek zamknąć, czyli czekamy na zwycięstwo, ale co będzie z Ukrainą po wojnie i co będzie też, można powiedzieć, z odnoszeniami między Ukrainą i Rosją? Ili oni возможны вообще? Czy w ogóle jakiekolwiek stosunki między Ukrainą, a Rosją są możliwe. I co będzie po wojnie? Myślimy, że zwycięskiej wojnie.
Ну, какие отношения? Путин все сделал, чтобы два народа никогда не общались. Вот, вот проблему сделал. Хотя много родственников есть. И вот и у Марины, и мои там родственники. Ну, сейчас они оттуда выехали. То есть все сделал для того, чтобы два народа ну, не общались вообще никак. Посмотрим. Время покажет. Я скажу, с фашистской Германией тоже все думали, что никто не будет общаться. Ну, общаются сейчас, но им пришлось покаяться в этом. Да. Ну, я думаю, что Россия должна покаяться. Мне часто говорят, ну, надо любить, надо отдать. Да нет вопросов, но Христос, вот интересный момент, Он нас принимает только при одном условии. Каком?
Когда мы покаемся.
Да. То есть Он нас не принимает, когда мы во грехах, правда? Он любит нас, Он зовет нас, Он призывает, Он посылает Духа Святого, который напомнит нам о суде, о правде и так далее. И когда мы каемся, Он принимает, и мы становимся Его детьми. Так. То есть и к этому я тоже должно прийти, должно быть покаяние. То есть я думаю, что Россия покается, и, конечно, Украина простит. Конечно, куда мы денемся?
Денис говорит, что хотя нет выхода, но должно быть наврушение, правдивое наврушение со стороны России. Нет выхода в том смысле, что есть два народа обок себе. Путин сделал все, чтобы уничтожить связок, очень близкие связи между этими народами, потому что часто есть так, что украинцы и россияне имеют родины. Często wielu Rosjan, którzy teraz, którzy walczą z Ukrainą, urodziło się w ukraińskich miastach, prawda? Bardzo wielu z tych dowódców. To jest też przykre, straszne. No ale tutaj Denis pokazał analogię między Chrystusem a grzesznym człowiekiem, że no, w jakichkolwiek grzechach byśmy nie żyli i cokolwiek byśmy złego nie zrobili, to w momencie, kiedy nawracamy się, czyli przepraszamy Boga, prosimy za swoje grzechy i prosimy Go o zbawienie, wołamy do Niego... Tak, wołamy do Niego, Jezu, zbaw nas, Jezu, ratuj, to wtedy Bóg przebacza i to przebacza nam wszystkie grzechy, prawda, za które Jezus umarł. To są wszystkie nasze grzechy. Dlatego również, jeśli Rosjanie prawdziwie się nawrócą, no to Ukraińcy przebaczą im te grzechy. Taką ma Denis nadzieję. No to dobrze, pozytywnie. To jeszcze chciałem was zapytać o wasz kościół. No bo wasz kościół, Narodna Odeska Cerkiew, tak? Trudno powiedzieć, że to jest kościół narodowy, bo to nie jest kościół narodowy w tym sensie, jak my rozumiemy słowo narodne, prawda? Tym bardziej, że Odessa jest miastem 140 nacji. Tam jest 140 narodów, czyli właśnie wręcz każda z tych nacji ma miejsce w waszym kościele.
Даже здесь вот три нации.
Tutaj mamy trzy nacje.
Моя мама гречанка, папа украинец. Мы уже...
Już jesteście. Was dwoje to są trzy nacje, okej? Bo Marina ma pochodzenie bułgarskie, Denis ojciec Ukrainiec, mama Greczynka, tak? Dokładnie. Właśnie to ciekawe, tak? Jak rozmawialiśmy, że bułgarski jest twoim pierwszym językiem.
Ukraiński,
drugi. Ukraiński trzeci.
Trzeci, no.
No i później zobaczymy, co będzie dalej. Angielski czwarty. No. No, chciałbyś po angielsku, a jeszcze później jest miejsce gdzieś
i panie polski. I no.
Już rozumie po polsku, czyli może polski będzie 4,5 na razie. Tak. 4,5. No wasz kościół, to jest kościół, no, kościół protestancki. Podobny jak nasz. Tak jak rozmawialiśmy, to widzimy wiele podobieństw do waszego kościoła, choć to jest kościół bardziej zielonoświątkowy, znaczy no, można powiedzieć z Pentakostu, prawda? My jesteśmy bardziej kościół baptystyczny, ale widzimy naprawdę, że wiele nas łączy, że mamy podobną filozofię funkcjonowania kościoła. Chciałem zapytać troszkę o historię, ponieważ ona też jest podobna, bo wasz kościół swego czasu, kilka lat temu, doświadczył prześladowań. I to takich, można powiedzieć, groźnych prześladowań. Chciałbym, żebyście o tym nam opowiedzieli.
Nasza terytoria do 2014 roku była prorosyjska całkowicie. I główna cerkiew, która tam znajduje się, ona prorosyjska. I nam nawet nie pozwalali prowadzić мероприятия w mieście.
Terytorium no, Odeskiego okręgu, to jeszcze do 2014 roku było w zupełności prorosyjskie. No i główny kościół tego terytorium to kościół katolicki. Przepraszam.
Prawosławny. No.
U nas jest katolicki. Moskowską, a tam był tak, patriarchatu moskiewskiego, kościół prawosławny. Oczywiście ja żartowałem z tym katolickim. Ale to jest podobieństwo właśnie do Polski. Czyli jest, był kościół, no jest kościół państwowy, mocno osadzony. Za pan brat z władzą, prawda, lokalną, no i kościół, któremu nie podoba się, nie nrawica, że wy sharing gospel, tak, że wy głosicie Ewangelię.
Wali w sąd nas, na nas, my gdzie-to wygrywali sąd, gdzie-to przegrywali sąd, gdzie-to nie chytrili, podzielowali sąd. No, dostatecznie сложna historia. Но что могу сказать, что Бог выводит правду на свет. Mm-hmm. И сегодня, во время войны, даже наш фонд, мы вошли в 100 влиятельных людей Одессы. Это один журнал делал такую подборку. Также дали орден за оборону Одессы. Mm-hmm. То есть сегодня, конечно, другая ситуация. Мы работаем тесно, помогаем Украине и власти для того, чтобы пройти это. Но были времена, где нам было очень тяжело, как верующим, иногда казалось, что весь мир против нас.
Ну, для нас каждая награда ценная. Почему? Потому что это еще раз доказывает, что тот, кто во мне, гораздо сильнее того, кто в миру живет. Потому что когда власти дают награду церкви и подтверждают этим самым, что значимость церкви, что вот мы ценим, мы благодарны, что вы такие молодцы, вы работаете, это ж команда целая. И этим самым они показывают, что вот эта церковь перед этим городом много чего делает. И для нас это как свидетельство такое, что вот признание действительно Божьей власти над всякой другой.
Окей. Przetłumaczę. Historia jest taka, że nie było łatwo. Były sądy, tak, czyli były procesy sądowe, były również groźby, prawda, takie groźby poważne od ludzi, o tym wiem, rozmawiali wcześniej, od, no, można powiedzieć, lokalnych przestępców, tak? Co ciekawe, jak Bóg się nimi zajął, to jeszcze możesz za chwilę, Denis, powiedzieć. W każdym razie skończyło się tak, że Kościół, który w czasie wojny, można powiedzieć, stał za lokalną społecznością, poświęcał się dla lokalnej społeczności, został w końcu doceniony. Bo w tym momencie jest taka sytuacja, że mer miasta i, no, można powiedzieć, miasto Odessa po pierwsze współpracuje z Kościołem. I co ważne, to chcę wam powiedzieć, drodzy widzowie, jeżeli byście chcieli uczestniczyć w pomocy na przykład humanitarnej dla Odessy, to pomoc humanitarna kierowana do miasta Odessy jest później przez miasto przekazywana właśnie Fundacji Dobry Samarytanin, bo miasto ufa waszej pracy, waszej wam, że to nie będzie rozkradzione, bo niestety Odessa jest, tak jak rozmawialiśmy, miejscem, gdzie jeszcze jest duża korupcja. To ja mogę powiedzieć. Ale sytuacja się zmienia i właśnie to, co chrześcijanie robią w trudnej sytuacji, w wremia wojny, to wasza wierność, wasza wytrwałość, wasze poświęcenie, wasza służba. Owszem, to jest dla Boga, czy dla chwały Boga, ale to jest konkretnie dla tych ludzi, dla tego miasta, jest doceniana. Denis dostał order za obronę Odessy, tak? Również jesteś w gronie 100 najbardziej wpływowych obywateli, tak, grażdan Odessy. I wiem, że to nie, że ty nie, tak jak cię poznałem przez te kilka dni, że ty nie robisz tego dla swojej chwały, tylko jest to, żeby oddać chwałę Chrystusowi. To jest piękne. A Bóg tymi, którzy grozili wam, zajął się po swojemu, tak?
Конечно. Nie bez tego. No, my мужественные люди, my nie боимся. My боимся одного, чтобы выполнить волю Божию. Вот это мы хотим. А все остальное, мы знаем, что мы временные здесь на земле, и мы понимаем, что нам Бог выделил определенное время пройти свой путь. Так что мы, ну, стараемся пройти его достойно, po mierze naszej wiery i naszych możliwości.
Denis mówi, że mają świadomość tego, że Bóg dał im określony czas na wypełnienie ich zadania i starają się jak najlepiej ten czas wykorzystać. Mogę jeszcze dodać, że wczoraj fajnie pokazałaś, co robi ten Kościół. No. Tak to było? Machaje truczką i zakrywają drzwi.
No da, bardzo многие просто церкви, ну как... Основная, да, скажем так, как считают многие религии, там православная, там так. Церковь, закрыли двери своих церквей, помахали ручкой, сказали, извините, ну мы ничем не можем вам помочь. Все, что мы могли сделать, мы за вас там помолимся, где-то там, когда-то там помолимся. А тут задача не закрывать двери и решетки ставить и замки, а открыть двери, принять людей и ответить, как я еще вначале сказала, что на нужды людей. Наша задача всегда ответить на нужды людей. И в этом плане христианские протестантские церкви по всему миру показали пример того, что мы первые отреагировали на нужды людей. Мы первыми начали эвакуировать, первыми начали принимать беженцев, первыми начали слать гуманитарную помощь, первыми начали помогать военным, первыми начали вызываться на капелланство именно протестантские церкви по всему миру. Mm-hmm. Не просто вот где-то сосредоточены, а везде. Ведь едем, я часто была тоже и помогала и на границе, и не только на одной, на нескольких. И ты только переступаешь, палатка-крест, палатка-крест, палатка-крест. И ты понимаешь, что везде, на каждой локации есть христианская церковь.
Marina doświadczyła tego, że w wielu miejscach, również na różnych granicach, gdzie była z pomocą, czy organizując pomoc, widziała chrześcijan, którzy pomagają. I rzeczywiście to jest, tak się stało w tej wojnie, że to chrześcijanie byli w awangardzie prawdziwej pomocy i spełniania tych potrzeb, które są. No a tamten kościół właśnie pomachał rączką i zamknął drzwi. To jest kościół, który traci w Ukrainie. No to jego wybór, można powiedzieć. Chwała Bogu, że chrześcijanie, można powiedzieć, dali radę, tak? Zrobili, co trzeba.
No. Sława Bogu.
Sława Bogu. Ja powiem tak, mam nadzieję, że to był ciekawy dla was czas. My moglibyśmy jeszcze więcej rozmawiać, ale nie chcemy naprawdę bardzo przedłużać. Ja jestem wam bardzo wdzięczny za zachętę i inspirację jaką też nam dajecie. Bo to, co wy robicie, wasze historie, to jak Bóg działa też, te cuda Boże, to jest coś, no, czego w Polsce nie ma na co dzień. I to jest nam to potrzebne, tak? My jesteśmy z boku, jesteśmy daleko. Owszem, pomagamy, modlimy się, wspieramy. No my na przykład w programie cały czas trzeba Ukrainę podtrzymywać, tak? Więcej pomocy, szybciej, lepiej, tam rządy, nie? Dawajcie, amerykański, polski i tak dalej. Cały czas staramy się to robić, ale no mieliśmy okazję spotkać ludzi, którzy są w oku cyklonu, tak jakby, tak? Tam na miejscu, w strefie nul zone i jestem wam wdzięczny. Też chylę czoła przed tym, co robicie. Wiem, że to na chwałę Bożą i rzeczywiście tak powinno być. No i mam nadzieję, że będą tego dobre owoce. I są, już wiem, nie? Ale że będą jeszcze większe dobre owoce, nie tylko w waszej służbie, ale i w Polsce. Może właśnie w tym, co wspólnie możemy zrobić. Do was, drodzy widzowie, apel. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, Bóg poruszył wasze serca podczas tej rozmowy, chcielibyście włączyć się jakoś w to, co możemy razem zrobić, pomóc tam na przykład na południu Ukrainy, to proszę skontaktujcie się z nami. Możecie również wspierać rzeczywiście to, co robimy dla Ukrainy, wysyłając wsparcie właśnie z dopiskiem pomoc dla Ukrainy. Rzeczywiście my z tych środków postaramy się zrobić dobry użytek. Wiemy konkretnie, komu można pomóc. Wy mieliście okazję poznać tych ludzi. Także to też myślę lepiej, kiedy wiecie, że powiedzmy wasze poświęcenie, wasze pieniążki, które gdzieś tam żeście ciężko zapracowali i chcecie poświęcić na pomoc, pójdą do konkretnych osób, które zrobią z nich właściwy użytek. Także do tego was zachęcam. Przeczytam wam kilka komentarzy na żywo, które były. Super czat od Moniki. Proszę przekażcie naszym gościom serdeczne pozdrowienia. Michałowi dobra. Podziękowania za prowadzenie programu i tłumaczenie dla was. Pozdrowienia. Ja dziękuję, że mogę służyć tym językiem rosyjskim. Też już kiedyś mówiłem to na programie. Zastanawiałem się kiedyś, po co byłem w Rosji 30 lat temu. No właśnie chyba po to, żebyśmy mogli dzisiaj rozmawiać po rosyjsku, a wy, żebyście mogli mieć z tego użytek. Miro. Dzielni ludzie z dzielnego narodu.
Dziękuję.
Napiszę po polsku dla gości. Zdrasswujcie. Bóg jest Bogiem cudów. Chwała mu i cześć. Marcin Lewicki. I Rafał. U mnie w pracy jest dwóch Ukraińców od blisko 5 lat. Są to bardzo porządni ludzie. Ja osobiście nic nie mogę im zarzucić. Ja też miałem do czynienia wcześniej jeszcze z Ukraińcami i też byli to zawsze porządni ludzie.
Dziękuję.
Także myślę, że też ta sytuacja, my o tym wiele razy mówiliśmy, tak, już, że ta sytuacja całej wojny i tego, jak Ukraina walczy też w obronie Polski, my tego mamy świadomość, że gdyby nie wy, jak wy byście się poddali, nie dali rady, to Rosjanie dzisiaj by zabijali Polaków, nie? Także jesteśmy wdzięczni Ukrainie i mamy nadzieję na w przyszłości prawdziwą przyjaźń. Już zapomnimy. Ta przyjaźń i to, co się teraz dzieje, pozwoli nam zapomnieć o tej historii, która, żebyście dobrze, drodzy widzowie, wiedzieli, bo też o tym rozmawialiśmy, o historii Wołynia trochę. Zrozumcie, że Ukraina jest ogromnym krajem. To jest kraj dużo większy, można powiedzieć, od Polski, jeśli chodzi o powierzchnię. Mieszkańców jest trochę więcej, ale to jest ogromny kraj. Kraj, gdzie są przeróżne, można powiedzieć, trochę oddzielne od siebie części. Część zachodnia, gdzie Wołyń się wydarzył 100 lat temu, jest całkiem inna od części na przykład wschodniej lub nawet części południowej, tak? Odesyci nie wiedzą, czym był Wołyń. Oni mają swoje inne, można powiedzieć, historie, tak? Można powiedzieć, trudno, żeby byli odpowiedzialni, akurat mieszkańcy tej części Ukrainy, za to, co mieszkańcy innej części Ukrainy, która jeszcze wtedy nie była de facto Ukrainą w granicach państwowych, zrobili 100 lat temu. Także myślę, że ważne jest to, co... Owszem, ważne jest, żeby ocenić historię, sprawdzić historię, powiedzieć przepraszamy za to, co się stało, czy żałujemy tego, co się stało, te ofiary uczcić, ale też mieć świadomość tego, to o tym ja niejednokrotnie mówiłem, że to i Polacy mają swoje za uszami poprzez to, jak Ukraińcy byli traktowani wtedy na Wołyniu przed tą rzezią, choć to nie usprawiedliwia oczywiście tej rzezi, ale ważne jest to, że to, co dzisiaj się dzieje, to, że Ukraina, można powiedzieć, jest przedmurzem, tak jak kiedyś Polska była przedmurzem chrześcijaństwa w czasach Stefana Batorego, obrona Wiednia i tak dalej, to dzisiaj Ukraina jest przedmurzem cywilizacji zachodniej. I to jest podstawa, myślę, do przyjaźni i do sojuszu w przyszłości. Myślę, że tego sobie życzymy, tak?
Очень ważne,
Union
что...
i sojusz,
да,
tak?
Нас это объединило, нас это укрепило. Ну а вам мы щиро вдячні за підтримку і допомогу.
Поляки сильно помогли Україні
і продовжують.
Так що спасибо огромне за эту помощь.
Действительно рады.
Nie będę już tego tłumaczył, myślę, że dobrze rozumiecie. Na koniec ogłoszenia, bo u nas jeszcze jest tak, że kilka ogłoszeń mamy, przeczytamy. Jeśli chodzi o wsparcie, no to cel mamy co miesiąc 1000 gitar. Aktualnie tych gitar jest około 500, jest połowa miesiąca, jest pewnie nie, być może niecałe 500 albo tuż powyżej 500, nie mam informacji. W każdym razie gitary to tak mówimy wsparcie, że tam kiedyś była taka piosenka 1000 gitar nam gra, czy więcej, no i tak chcemy, żeby tych widzów 510 gitar mamy, także przekroczyliśmy połowę celu comiesięcznego. Dziękujemy wam za wasze wsparcie. Jak wiecie, my funkcjonujemy dzięki temu, co nam przyślecie, ale jeśli przyślecie więcej i jeszcze przyślecie dodatkowo na wsparcie dla Ukrainy, to też zostanie to dobrze wykorzystane. Zapraszamy was na wydarzenie Śpiewaj Razem z Nami w każdą niedzielę w okolicach Placu Litewskiego około godziny 17 u nas w Lublinie. Możecie się z nami spotkać. Przychodzimy i śpiewamy piosenki na chwałę Bogu. Także zapraszamy. Dzisiaj o 17 serwis informacyjny. Redaktor Cezary Kłosowicz będzie, a o 18 dogrywka. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego. Myślę, że możemy zakończyć już po tym, jak się pożegnamy, tym, że puścimy wam jeszcze właśnie ten trailer tego filmu Uratowani z Mariupola. 2 minuty. Zobaczcie, jak to było na początku wojny. Co my żeśmy wtedy, dzięki Bogu, mieli okazję zrobić też dzięki chrześcijanom ze Stanów Zjednoczonych, z Ukrainy. I tutaj ciekawostka. Nie wiem, czy pamiętacie z tamtego czasu, ci widzowie, którzy oglądają nas, to pamiętają tamtą komandę, która przyjechała z USA. Tam była taka Anna, która później dała taki wywiad, świadectwo zatytułowany Córka Króla. Możecie, nie wiem, zdjęcie pokazać tej Ani, ekipa techniczna, bardzo was proszę, żebyśmy zobaczyli. Zaraz zobaczymy Anię. Myślę, że to szybko ogarnie nasza ekipa. Natomiast tutaj siedzi przed wami... O.
Ona.
Zgadza się? Tak. Denis, potwierdzasz?
Ana?
Glaza, po glazom.
Zobaczcie na oczy Ani i zobaczcie na oczy Denisa. Rodzony brat.
No. Tak się złożyło.
Tak się złożyło, że rok temu mieliśmy przyjemność spotkać Anę tutaj z nią, a psiaca, mieć wspólnotę, a teraz przyjechał do nas jej brat, choć dowiedzieliśmy się o tym dopiero jak przyjechałeś.
My nie znali.
Wcześniej tego nie wiedzieliśmy. No to taki mały cud tutaj w Lublinie.
Uży Putini spowiedni.
Dziękuję wam serdecznie. Marina Serdyczenko.
Dziękuję.
Denis Serdyczenko.
Dziękuję.
Michał Fałek. Dziękujemy za ten czas i do zobaczenia.
Алло, вы меня слышите? Русские здесь, они все умрут. Я ужасно боюсь, не хочу умирать. Я не знаю, что делать.
Бегом!
Ну я и тебя приезжай.
We were actually on the phone the other day with one of our prospective adoptee daughters. And it was right when the invasion happened, so we heard the machine gun fire begin in the background. The Russians have now leveled that town, and they actually targeted the orphanage. So they were moved a little bit closer to the center of Ukraine, but the Russian army started approaching that area as well. So now they're being evacuated to the west of Ukraine.
When we've heard that there's a war in Ukraine, it was really shocking and unbelievable, because I saw the city where I was born is getting bombed and exploded. So it's just kind of a surreal moment that's going on, and you just, first you don't understand, you're shocked what's going on, and then the realization that there's a family, that there's, our kids are here. We got a phone call, actually, that's director of an orphanage. She asked, will you take all 60? In the middle of the night, she called us, and then we said yes, without even hesitation, we said yes.